Doktor habilitowany Marcin Kiedrzyński, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska z Uniwersytetu Łódzkiego, to jeszcze o katedrę poprosimy.
Z katedry biogeografii, paleoekologii i ochrony przyrody.
No dobrze, wolałam, żeby to pan powiedział niż ja. Witamy w Radiu Łódź. Porozmawiamy dzisiaj o takich miejscach, które mogą być ostoją, mogą być domem dla zagrożonych gatunków. Nie mogę się oprzeć, żeby nie spytać o te zagrożone gatunki. My mówimy o roślinach, zwierzętach, owadach. Mówimy o wszystkim.
To znaczy to pojęcie tak zwanych refugiów, tak? Czyli takich miejsc, takich bezpiecznych miejsc, których te gatunki różne i też zagrożone, ale też, które aktualnie nie są jeszcze zagrożone, mogą...
Ale mówimy o czym? O roślinach czy o zwierzętach?
Tak, w zasadzie jeśli chodzi o te refugia, to możemy mówić o wszystkim, o całych jakby ekosystemach. Akurat my skupiamy się na badaniach roślin i tutaj refugiach związanych z przetrwaniem roślin w długim okresie czasu, ale jakby na świecie te badania są prowadzone na bardzo różnych organizmach, tak? I tutaj i ssaki, i owady. Także takie miejsca mają szansę być ostojami dla większej grupy, całych takich zgrupowań organizmów.
Bo jak rozumiem, tych zagrożonych gatunków wszelkiego rodzaju, to mamy zatrzęsienie.
No tak, znaczy, i to będzie narastać, tak? Jeśli chodzi o zagrożone gatunki, no to te listy, czerwone listy, które publikuje Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody, takie listy, które dotyczą całego świata, no one puchną z roku na rok, tak? Tych gatunków coraz więcej nam na tych listach przybywa i coraz więcej niestety tych gatunków jest też opatrzonych tym symbolem EX, czyli extinct, czyli takich, które już nam z tego co wiemy, wymarły, tak?
Albo
już
wymarły.
Już nie wiemy aktualnie o żadnych istniejących stanowiskach, także to z tego względu rzeczywiście bardzo szybko przyspiesza i możemy mówić o tak zwanym globalnym masowym wymieraniu, tak, tym szóstym masowym wymieraniu, bo w historii ewolucji życia na Ziemi w badaniach paleobiologicznych wykazano takich 5 dużych epizodów i jeśli chodzi o tempo tego wymierania, ono jest teraz no, bardzo szybkie i właśnie porównywalne jest do tych wymierań, które były w przeszłości, w odległych bardzo czasach.
Czyli teraz wracamy do tych różnych epok lodowcowych, tak, na przykład?
To były jeszcze dawniejsze czasy, tak, jeśli chodzi o te wymierania, te 5 wymierań, to one rozłożone były przez bardzo długi okres czasu. Natomiast no obecnie to co się dzieje dużo szybciej, tak? Szacuje się, że około 1000 razy szybciej gatunki wymierają niż normalnie to by było w takim tle. Bo że gatunki wymierają w toku ewolucji, to jest coś normalnego, tak? Pojawiają się nowe, w tym samym czasie wymierają. Natomiast to tempo teraz jest no, zastraszające.
Zmiany klimatu, rozumiem.
Jeszcze nie są na pierwszym miejscu.
A, to co jest na pierwszym miejscu?
Na pierwszym miejscu cały czas jest ubywanie siedlisk naturalnych, wycinanie lasów. Jeśli chodzi o Europę, to już ten problem troszeczkę mamy opanowany, bo bardziej w Europie lasów przybywa, ale teraz jeśli chodzi o wycinki lasów, to głównie lasy tropikalne, strefy tropikalne, Amazonia, Borneo, także to są te miejsca, które tutaj, jeśli chodzi o ubytek powierzchni leśnej, ale to nie tylko lasy, też inne takie naturalne ekosystemy po prostu się kurczą. My coraz więcej miejsca potrzebujemy do rozwoju cywilizacji i z tego względu to jest jeden z pierwszych. Pod rolnictwo na przykład, tak, czy inne, pod komunikację, pod rozrost aglomeracji. To jest cały czas number one taki, czyli pierwszy powód wymierania.
Ale zmiany klimatyczne też pewnie
one wliczają. Się dokładają bardzo, tak? I obserwujemy coraz bardziej takie, można powiedzieć, pokerowe sprawdzam, które robi zmiana klimatu teraz, bo tak zajęliśmy przestrzeń, środowisko, ekosystemy, że te populacje są pofragmentowane, one nie są takie też zdolne do tego, żeby szybko przez tą fragmentację, mniejszą liczebność osobników, żeby szybko reagować na te zmiany, które są no, bezprecedensowo szybkie. I z tego względu te zmiany klimatyczne jeszcze nam się niestety dołożyły do tego, co było do tej pory.
Więc... I mówicie też o migracji gatunków. Rośliny też migrują?
Tak, oczywiście.
I one migrują. Bez naszej pomocy migrują?
Tak, no, jeśli chodzi o migrację roślin, to tam to, no, tak nam się nie wydaje, bo one sobie cały czas stoją, są takimi organizmami, które są przytwierdzone do podłoża, tak, i mogą się wydawać pod tym względem nudnawe, ale nic podobnego. One, jeśli chodzi o nasiona, opatrzone różnymi elementami w toku ewolucji, które pomagają im przenosić się przez wiatr, czy takie zarodniki, które noszone są na dalekie odległości, to ta migracja odbywa się dużo dużo szybciej czasem niż nawet zwierząt, tylko po prostu te nasiona, padając w niesprzyjające warunki, po prostu nie kiełkują, tak? Natomiast no, obserwujemy, że jak będą zmiany klimatyczne następować, to te migracje będą następować. No tutaj ta fragmentacja siedliska jest przeszkodą, tak? Tutaj to jest przeszkoda do takiej swobodnej migracji dla roślin, dla zwierząt oczywiście. I dla tych roślin, które nie mają takich efektywnych wektorów dyspersji, jakim jest wiatr, czy na dużej odległości czasami woda. Także tutaj jak takie gatunki, które są roznoszone, nie wiem, przez mrówki na przykład, bo takie nasiona są też, które mają takie specjalne wyrostki, które mrówki bardzo lubią i one przy okazji przenoszą rośliny, te nasiona, no to tutaj ta zakres dyspersji jest bardzo, bardzo ograniczony. To są przeważnie takie gatunki na przykład, które są dobrymi wskaźnikami takich naturalnych lasów, które zawsze były lasami, bo one jakby nie mają dużej zdolności migracji i nie pojawiają się w takich wtórnych lasach. Dlatego jeśli one są w danym miejscu, to są taką oznaką, że o, ten las to był takim lasem od dawien dawna, tak? Nie jest jakimś lasem, który powstał w miejscu porolnym na przykład.
I takie lasy mamy też tutaj, w regionie łódzkim na przykład?
Jeśli chodzi o słowo naturalność, to ja tutaj bardzo ostrożnie używam tego słowa. Natomiast jeśli chodzi o takim charakterze naturalnym, takie spontanicznie
takie, gdzie
kształtujące
wrzucimy
się
to ziarenko i może zakiełkować, tak?
Tak, to oczywiście takie lasy z jakąś tam pulą gatunków i tej różnorodności biologicznej się zachowały, szczególnie w rezerwatach przyrody, ale też nie tylko, też poza rezerwatami.
No to gdzie możemy zajrzeć? Na przykład w regionie łódzkim, w takie miejsca, w których można mówić o możliwości zachowania się, miejsce, w których mogłyby przetrwać, tak, gatunki zagrożone.
Mm-hmm. No tutaj, jak mówimy o lasach, to jest dobry przykład takich siedlisk, ponieważ jeszcze powiem tak, że te refugia, w zależności od tego, jak są lokalizowane, czy jak próbujemy je identyfikować, mając na myśli przyszłe scenariusze klimatyczne, w różnych częściach świata jest je łatwiej albo trudniej można zlokalizować, na przykład w terenach górskich, gdzie jest duża zmienność wysokości, duża różnica wysokości. Mhm. W tych terenach te miejsca mogą być, no, nawet w niektórych miejscach takie doliny mogą być większa szansa na to, żeby te warunki zachować mimo zmian klimatycznych. Takie głębokie wąwozy, jary głębokie i tak dalej. To są takie miejsca, które zachowują mikroklimat i jak dookoła się ten klimat będzie ocieplał, wysuszał, to te miejsca będą takimi, będą dawały szansę gatunkom, żeby przetrwać. Tak? I to obserwujemy gdzieś tam na południu Europy na przykład, w takich regionach, gdzie już jest bardzo ciepło, że te właśnie głębokie, szczególnie wapienne takie doliny dają szansę przetrwania tym gatunkom. Trochę inaczej jest w takim krajobrazie, jak tutaj Polska Środkowa, gdzie jest krajobraz płaski. Tak? I tutaj takich różnic w mikroklimacie w związku z topografią może nie być. Natomiast no tutaj ta struktura roślinności, która się zachowała, może dawać taką szansę. Tak? To szczególnie lasy, które chronią jednak tą całą swoją bioróżnorodność przez drzewostan, który nie pozwala tak bardzo ocieplać się temu podłożu tutaj. No i szczególnie lasy podmokłe. Tak, no bo jeśli chodzi o zmiany klimatyczne, to mamy ocieplanie, jakby wzrost temperatury. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o taką sumaryczną sumę opadów, no tak dziwnie brzmi, suma opadów w ciągu roku, ona nie jest, przewiduje się, że w najbliższym czasie nie będzie się tak bardzo różnić. Różnica będzie tylko w natężeniu tych opadów, że one będą bardzo krótkie, tak, i nawalne. Natomiast jak popatrzymy na sumę w ciągu roku, to tak może dużo się nie zmieni. I problem na przykład w miastach mamy taki, że od razu przy takich nawalnych opadach
mamy zalane ulice.
Zalane
na przykład,
ulice i tak. To się dzieje szybko i potem szybko wysycha i przychodzi upał i tego w zasadzie nie widać, ponieważ no, ta woda szybko odpływa z krajobrazu, jak mamy dużo powierzchnię wybetonowaną. Natomiast w lasach lasy mogą spełniać taką rolę, takie gąbki, tak? Czyli ta woda tak szybko nie spłynie i wtedy jakby ta sumaryczna liczba opadów w ciągu roku będzie rzeczywiście jakby kumulować tą wilgotność w tym miejscu. Także już się zdarzają takie sytuacje, że jeździmy gdzieś tutaj w krajobrazie takim bardziej rolniczym, widzimy, że te przedłużające się susze powodują duże straty i ten krajobraz rzeczywiście wysycha, a potem znajdziemy się kilkadziesiąt kilometrów, czy kilka kilometrów nawet w głąb lasu, takiego wilgotnego, podmokłego lasu, się okazuje, że tam to życie wygląda całkiem inaczej. I no, te miejsca, takie refugia, będą dawały szansę gatunkom na troszeczkę dłuższy czas na przystosowanie się do zmian, bo w tych miejscach, no nie oszukujmy się, jeśli te scenariusze się sprawdzą, to też te refugia będą podlegać zmianom, tylko chodzi o to, że te zmiany będą wolniejsze, będą dawały szansę gatunkom na właśnie na migrację w inną miejsce.
Ale mówi pan scenariusze, co to są za scenariusze? To są jakieś czarne scenariusze, jak rozumiem.
No jeśli chodzi o modelowanie w związku z tym wzrostem w gazów cieplarnianych.
I jak odległe w czasie też przy okazji te czarne scenariusze.
No są właśnie bardziej optymistyczne albo mniej optymistyczne. No, tak jak projektujemy takie zmiany zasięgów w związku z zmianami klimatu, no to one są, powiedzmy, przewidywalne, takie scenariusze, chociaż to wiadomo, że też te błędy mogą się tutaj trafiać do roku 2070, 2100, tak, jak te zmiany, jak te gatunki tam będą tutaj się przesuwać. To szczególnie na przykład jest taki bardzo ważny temat dla leśników, ponieważ no, zmiany zasięgów dotyczą też gatunków drzew. Tak, trzeba będzie się już teraz zastanawiać, jakie gatunki drzew sadzić, żeby za 50 lat, kiedy one będą miały, dochodziły do takiego wieku dojrzałości te drzewa, żeby sobie dawały wtedy radę, żeby nie sadzić teraz gatunków, które przewidujemy, że za 50 lat będą miały tutaj warunki trudne do życia.
Czyli na przykład jakie?
Także to jest duża odpowiedzialność. No, gatunek, który jest powszechnie spotykany w lasach, czyli sosna, który no, w Polsce ma tam blisko 80...
Bardzo typowe drzewo w Polsce.
Blisko 80% jeśli chodzi o drzewostany. 70 chyba, tak, 60 kilka, także nie 80, 70, około 70% obecnie, bo było więcej, ten gatunek cały czas spada, jego obecność w lasach. I to jest taki gatunek, który no, wszystkie scenariusze pokazują, że prawdopodobnie bardzo dużo straci. Już obserwujemy zamieranie drzewostanów sosnowych, szczególnie w zachodnimi naszymi granicami tutaj, we wschodnich Niemczech są takie miejsca, które były w ostatnim czasie szczególnie poddane dużym takim falom gorąca i widzimy zamieranie drzewostanów i powoli pewnie też to w różnych miejscach w Polsce będziemy obserwować. Już obserwujemy na przykład zwiększoną obecność jemioły na sosnach, co się do tej pory nie zdarzało. One były, ale sporadycznie, natomiast teraz jest to no, takie...
Przypomnijmy, że to jest pasożyt.
No tak, tak. I tutaj pewnie dwie rzeczy grają rolę. Po pierwsze, że same jemiole sprzyjają zmiany klimatyczne i jeszcze dodatkowo osłabione drzewa bardziej są podatne na to, że ta jemioła się osiedla na nich, można tak powiedzieć. I co może powodować zamieranie drzewostanów? A tak jak mówię, no jeśli mamy tak dużo tych drzewostanów sosnowych w Polsce czy w regionie, no to teraz jest duży ból głowy dla leśników. Co sadzić w zamian, żeby te lasy były lasami cały czas, tak?
Co sadzić, a wy jeszcze doradzacie gdzie, tak? Jeśli dobrze rozumiem waszą rolę.
Tak, próbujemy też tak doradzać gdzie. Tutaj jeśli chodzi o jakby co, to prawdopodobnie dęby, różne gatunki dębów mogą tutaj sosnę w niektórych miejscach zastąpić. Już to jest widoczne w taki spontaniczny sposób. Te dęby pod drzewostany sosnowe wchodzą. Takim gatunkiem, który teraz też jakby zyskuje troszeczkę na cieplejszych zimach, jest buk. I też w wielu miejscach on jest sadzony, chociaż te scenariusze też przewidują, że akurat w przypadku buka może być kilkadziesiąt lat takich, gdzie on na tym skorzysta, a potem może być drastyczne cięcie, że tak powiem, bo to jest też gatunek, który wilgotności powietrza w ciągu roku troszkę potrzebuje. Nie jest to gatunek takich suchych regionów, bardzo suchych. Z tego względu, jak no, zachłyśniemy się też jakimś gatunkiem, który teraz się dobrze czuje, a potem się okaże, że
trzeba się odzwyczajać od niego.
Za 50 lat, tak. Także wydaje się, że te zmiany wyglądu i charakteru lasów w naszym regionie, tutaj w Europie Środkowej czy w Polsce, będą drastyczne, jeśli chodzi o zmiany składów gatunkowych.
No dobrze, ale pan mi powiedział, bo ja nie mogę cały czas wyegzekwować tego, czy mamy takie miejsca w regionie łódzkim, gdzie możemy przeprowadzać, migrować pewne rośliny czy zwierzęta, tak żeby one miały dobre warunki, miały szansę na przetrwanie. Możemy je gdzieś tutaj zadomowić?
Chyba na razie bardziej wydaje mi się, że powinniśmy spróbować przy identyfikacji takich miejsc je chronić. Tak, mówimy o tych lasach takich wilgotnych.
Wszystkie lasy chronimy?
No oczywiście w miarę możliwości. Wiadomo, że no, spora część lasów, większa, duża, to są lasy gospodarcze. Ale nawet w ramach takich działań gospodarczych powinniśmy jakby też dostosowywać ten sposób gospodarowania do tego, że te zmiany klimatyczne mogą następować. Do tej pory też byliśmy przyzwyczajeni do takiego scenariusza, że jeśli w ramach gospodarki normalnej był wycięty drzewostan, potem sadzili leśnicy nowe drzewa i po kilkudziesięciu latach ten las się regenerował w tym miejscu. W zasadzie tymi samymi gatunkami runa na przykład, jeśli chodzi o rośliny, które były wcześniej w tym lesie, tak? Po różnych tam gatunkach takich, które wchodziły na poręby, po kilkudziesięciu latach te gatunki ustępowały i typowe gatunki leśne je zastępowały. Mhm. Natomiast teraz przy zmianach klimatycznych możemy mieć taki scenariusz, że to, co się będzie kształtować po wyrębie, tak, to już trochę będzie miało inny skład gatunkowy. I też są takie badania tutaj, w takiej dużej grupie koledzy nasi z Wrocławia prowadzili takie badania, że ten skład gatunkowy tych gatunków, które kształtują się po wyrębach, już jest nieco inny. Tak, już tu gatunki szczególnie ciepłolubne będą wygrywać z tymi innymi i to też trzeba wziąć pod uwagę, jak projektujemy te zręby gospodarcze, tak? Bo oczywiście cały czas jest drewno potrzebne i cały czas ten surowiec, jakim odnawialny, jakim jest drewno, będziemy wykorzystywać, tylko no trudno teraz będzie, znaczy jest dosyć trudno projektować te nowe nasadzenia, także tutaj ja w tym przypadku akurat leśnikom nie zazdroszczę tej pracy, bo tutaj duża, duża odpowiedzialność i tym bardziej chyba powinniśmy zwrócić uwagę na takie lokalne warunki, tak? Czyli takie decyzje, które powinny zapadać w samych nadleśnictwach, wśród osób, które od lat obserwują te zmiany dynamiczne, które są na miejscu, żeby nie podchodzić do tego w jakiś taki sposób schematyczny, który jest nadany gdzieś tam z góry, tylko te decyzje raczej scedować na dół do ekspertów, tak, takich lokalnych, można powiedzieć, regionalnych.
Ale powiedzieliśmy, no mówimy o gatunkach, to są nie tylko drzewa. W jaki sposób chcecie powalczyć o to, żeby w te wytypowane przez was miejsca, które mogą być ostoją dla zagrożonych gatunków, w jaki sposób tam wprowadzić te gatunki? Siłą? Przekonywać?
To jest taki drugi etap, tak? Czyli myślę, że pierwszy to jest etap, żeby
mogą
takie
się
miejsca
tam nie czuć dobrze na przykład.
No tak, znaczy jeśli chodzi o, znaczy, powiem tylko tyle, że pierwszy etap to jest ta ochrona tego, co jest, żeby one, te miejsca, które mogą stać się takimi oazami bioróżnorodności przyszłości, żeby je chronić teraz i żeby wskazać. Natomiast w drugim etapie może być rzeczywiście tak, że przy bardzo drastycznych już zmianach i dużych migracjach albo też naturalnych, albo też czasami wspomaganych, bo jest cała taka działka właśnie tej, można powiedzieć, tej konserwatorskiej, ale też nie konserwatorskiej, też taki elementu adaptacji i do zmian klimatu, która nazywa się wspomagane translokacje. Tak? Czyli takie właśnie przenoszenia gatunków z jednego miejsca do drugiego.
Na siłę troszkę.
Troszkę na siłę, troszkę, żeby je ratować, ale tu jest bardzo dużo jeszcze niewiadomych, bo jest wiele benefitów może być z tego, ale wiele też zagrożeń. Bo widzimy, co się dzieje, jak gatunki, które nie występują naturalnie w danym miejscu, są przenoszone czasami najczęściej.
Mogą stanowić
przypadkowo
zagrożenie dla tych gatunków, które tam już były,
tak,
na przykład.
Tak,
można
tak
sobie wyobrazić taki
tak
scenariusz.
Tak, no tak, cała seria gatunków inwazyjnych, też roślin, które możemy obserwować w Polsce Środkowej i w ogóle przykłady na świecie, jak mogą zaszkodzić gatunki obcego pochodzenia, które stają się inwazyjne, bo nie wszystkie obcego pochodzenia od razu się takimi stają. Mogą się stać dopiero na przykład po kilkudziesięciu, czasami nawet pod kilkuset lat, że mogą występować w danym miejscu jako takie dodatkowe elementy, natomiast przy zmianach klimatycznych na przykład mogą nagle wybuchnąć ich populacje i wtedy. Także to jest też jakby kolejna rzecz do badań, które są prowadzone, na ile wybierać, które z tych gatunków To też jest czasami kuriozalne, takie są obserwacje, że gatunki, które są u nas wymierające, które po prostu ratujemy, jak w naszym województwie dzwonecznik wonny, taki gatunek, który jest na liście dyrektywy siedliskowej Unii Europejskiej i który tutaj chronimy i ma 5 stanowisk i w sumie tam kilkanaście osobników zostało tylko i my spróbujemy go ratować. W innych częściach świata on potrafi być gatunkiem takim ekspansywnym. Tam jest zawleczony. Także może być tak, że jeśli będziemy się starać gatunki chronić, te, które tutaj w tym miejscu przy zmianach klimatycznych sobie nie dają rady, przeniesiemy go w inną część Europy na przykład, to tam się okaże, albo świata, że nagle nam ten gatunek wybuchnie i będzie zagrażał naturalnym ekosystemom. Także tu jest jakby dużo do zrobienia.
Tak, i te scenariusze takie trochę niepewne mimo wszystko.
Tak, tak. No to jesteśmy w takich czasach, że tutaj te zmiany klimatyczne wprowadzają dodatkowy czynnik do tej dynamiki ekosystemów, który no, zmienia bardzo dużo.
Na razie, w każdym razie, wy, biolodzy z Uniwersytetu Łódzkiego, pod pana przewodnictwem, staracie się wytypować takie miejsca, które mogą pełnić funkcję schronienia w przyszłości, tak? Mhm. Po to, żeby je móc chronić.
Tak, oczywiście to
tyle możemy zrobić na razie.
Tak, no, oczywiście to ja tutaj sam nie działam, to jest cały zespół, to pani doktor habilitowana Katarzyna Zielińska szczególnie też koordynuje te badania razem i prowadzimy te badania i z tego względu też myślę, że jak widzimy po tej rozmowie, tej roboty jest bardzo dużo, to też zachęcam młodych ludzi do tego, żeby rozważyli przyjście do nas na studia na ochronę środowiska. Mamy takie kierunki jak ochrona środowiska czy biologia, specjalność biologia środowiskowa w tym względzie szczególnie.
Ci, którzy już złożyli dokumenty w tym roku, to już za późno będzie.
Tak, ale zawsze...
Można pomyśleć w przyszłym roku. Tak, to może taki apel do tegorocznych maturzystów, do tych przyszłorocznych właściwie.
Także ja akurat tutaj się zajmuję roślinami, ale cały w Instytucie Ekologii i Ochrony Środowiska mamy wielu, wielu specjalistów od przeróżnych grup organizmów i właśnie zwierząt, grzybów i roślin. Także tutaj zapraszam i zachęcam, bo rzeczywiście tej roboty jest dużo.
No to w takim razie pomagajmy, a my coś też tak niekoniecznie studiując możemy zrobić dla przyrody, dla was również, żeby wam pomóc, wspomóc was w waszym działaniu. Coś możemy zrobić?
No na pewno...
Nie szkodzić, to by było najlepiej.
Znaczy to też jest tak, że nie szkodzić, ale poznawać. Znaczy bardziej, bo wiele jest takich głosów właśnie, że jak człowiek już wejdzie w przyrodę, to już musi robić jakby same złe rzeczy, tak? No, też historia pokazuje, że nie zawsze. Natomiast to takie mówienie o tym też troszeczkę młodych być może, troszeczkę może odstręczać od wejścia w ogóle w jakieś takie ciekawe miejsce. Czy czasami trochę przed takim zaznajomieniem się z przyrodą, przed zerwaniem jakiejś rośliny na przykład w lesie, tak? Wiadomo, że bez takiego zaznajomienia się tej przyrody nie poznamy. Jak wchodzimy tak do przyrody, znaczy do lasu na przykład, jak tylko do takiego muzeum, nie dotyka eksponatów, to też nie jest dobrze edukacyjne. Myślę, że wiadomo, że przy okazji trzeba znać na tyle rośliny, żeby też wskazać, których gatunków nie zbierać, bo one są jakieś chronione i tutaj może być problem, tak? Natomiast z drugiej strony, jak pójdziemy w taką skrajność, że wchodzimy do lasu i zupełnie nic nie dotyka, dzieci nie dotykajcie, bo to roślinki i tak dalej, czy nie, to też nie budujemy takiej przyjaźni między człowiekiem a rośliną, czy tak między człowiekiem a przyrodą, bo to poznawanie wymaga pewnego też, w cudzysłowie, kolekcjonowania troszeczkę. Może nie wszyscy naraz i zaraz tam wiele okazów, ale no, pokazuje to, że im bardziej znamy przyrodę, tym bardziej się interesujemy, co się z nią dzieje i tym bardziej włączamy się w jakieś akcje, które pozwalają, żeby przyrodę chronić. Tak? Także tutaj, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, zabraniając wszystkiego zupełnie, bo czasami jakiś nawet, nie wiem, kawałek skały czy ususzona roślina, która w domu gdzieś tam jest i ją się analizuje, próbuje oznaczać. Mamy teraz takie czasy, że niesamowicie pomaga nam technika w rozpoznawaniu. Tak? Przynajmniej na początku, jak ktoś chce pomyśleć o tym, żeby rozpoznawać gatunki roślin czy zwierząt, to wiele aplikacji, które mamy na telefon i dostępne są za darmo, jeśli chodzi o, robimy fotografie rośliny czy różnych części kwiatów, liści, możemy od razu dostać informację, co to może być, tak? Ta trafialność w to jest coraz lepsza. Oczywiście nie jest tak, że mamy 100% zgodność z stanem faktycznym, ale przynajmniej podpowiedzi, w jakiej grupie możemy szukać dalej. Czy aplikacje rozpoznające głosy ptaków, to też jest niesamowity postęp teraz. Można nagrać kawałek głosu ze swojego balkonu i od razu wiedzieć, co to jest. Także tutaj wiele możliwości, tak, pod tym względem.
I to nas może do przyrody zbliżać. Na pewno nie możemy rezygnować z kontaktu z przyrodą, ale z takim pełnym zrozumieniem dla tematu, czym ona jest i jaką rolę dla nas odgrywa i to, że jest nam potrzebna do życia, a wiele elementów tej przyrody jest po prostu zagrożonych. O tym pamiętajmy. A dzisiaj o szukaniu miejsc, które mogą pełnić schronienie dla gatunków zagrożonych wszelkim kryzysem, także kryzysem klimatycznym, mówił nam doktor habilitowany Marcin Kiedyżyński, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo również.